Хыдж, хыдж, хыдж.
Мигавка. Магазин о фотографии.
Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam serdecznie w tę świąteczną niedzielę i zapraszam na Migawkę, czyli magazyn o fotografii. Można mówić w radio o fotografii, podkreślam to wielokrotnie, a najlepiej słuchać audycji i włączyć sobie naszą stronę internetową. Na stronie radia zakładka audycje i w audycjach oczywiście szukacie Migawki. Tam w dziale galeria, to poprzednia galeria będzie, czyli z naszego ostatniego 75. pleneru fotograficznego. Rozmawiałem z przedstawicielami Opery na Zamku, którym jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, pan Karol Urbański i nie tylko osoby odpowiedzialne za pomoc w tym naszym spotkaniu plenerowym. Maile od was były takie, że się strasznie podobało i miło mi donieść, że również operze się bardzo to wszystko podoba. Może będą jeszcze jakieś różne inne fajne akcje, ale to nie uprzedzając, bo przed nami kolejny 76. plener fotograficzny, a to na koniec kwietnia. Jeżeli macie jakieś pomysły, propozycje na to, gdzie moglibyśmy, no może pojechać, bo tak sobie wymyśliłem, że no zazwyczaj w kwietniu to robimy plenery wiosenne i nie chciałbym się wyłamywać z tej tradycji. Ostatnio były wnętrza, to może by wreszcie człowiek jakiegoś ładnego słońca. Miejmy nadzieję, że na koniec kwietnia będzie i zrobimy fajne wiosenne zdjęcia, czego sobie i wam życzę. A gdzie moglibyśmy pójść, gdzie moglibyśmy być może pojechać, gdzieś w regionie, może macie jakieś pomysły, to przez Facebooka można poszukać Migawki, fanpage'a, no i oczywiście adres internetowy jest na stronie audycji. Mówiłem, że przedostatnia galeria to jest ta związana z plenerem, ta plenerowa, zdjęcia baletowe, bo ostatnia galeria, ta, która wam się pokaże od razu na stronie, to będzie galeria gościa. Ten gość już się za chwilę pojawi w naszym studiu. Gość, który pojechał ho, 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 a może i dalej. Tak pomyślałem, że świąteczny czas to będzie idealny moment, żeby tak się rozsiąść nieco wygodniej w fotelu i posłuchać opowieści o tym, jak się robi zdjęcia gdzieś het daleko. Oczywiście tu już od razu wspomnę tylko o dosyć ważnej sytuacji, że nasz gość robił też bardzo fajne zdjęcia i też nagradzane w regionie, tak? Bo to jest ta zasada, już się uśmiecha, bo jest koło mnie w studiu, ale to nie uprzedzając. Jeszcze się nie odzywaj, za chwilkę wszystkiego się słuchacze dowiedzą. Ja wielokrotnie to podkreślam, że można pojechać w dalekie kraje, ale jeżeli sobie nie poradzimy tutaj gdzieś koło nas, koło domu, to dalekie kraje nam nie pomogą. Piękne miejscówki niczego nie zmienią, co zresztą dobitnie dowodzi przykład Tomka Lazara, nasz finalista WordPress Photo, osoba, no można powiedzieć, że od tego WordPress Photo, tej drugiej nagrody kilka lat temu zaczęła się jego taka międzynarodowa kariera, śmiało mogę o tym powiedzieć, bo jak znajdziecie w archiwum audycji na stronie, był Tomek na początku marca, rozmawialiśmy o takim cyklu Children of Siberia. To były zdjęcia, no za chwilkę powiem, gdzie zrobione, natomiast wyróżnione przede wszystkim w bardzo prestiżowym amerykańskim konkursie Picture of the Year International, czyli tak zwane POI. I to Children of Siberia, ten cykl, a teraz całkiem niedawno, nawet informowaliśmy o tym w dziennikach, zrobiłem taką informację, żeby pochwalić się, że fotograf ze Szczecina spośród 30 tysięcy zgłoszeń, fotografów z 70 krajów świata, jury chińskiego konkursu fotografii prasowej doceniło właśnie, wyróżniło również ten cykl Children of Siberia i to jest właśnie dokładnie potwierdzenie tezy, że wcale daleko nie trzeba wyjeżdżać, żeby dostawać międzynarodowe nagrody za swoje zdjęcia, bo Tomek, co odsłuchacie oczywiście w audycji tej rozmowie, którą przeprowadziliśmy na początku marca, Tomek zrobił te zdjęcia na Skolwinie, w Szczecinie. Ludziom, którzy mieszkają w naszym mieście, którzy przeżyli piekło zsyłek, łagrów sowieckich, Children of Siberia, czyli Dzieci Syberii, ten tytuł, myślę, mówi sam za siebie. Także z jednej strony za chwilkę będziemy mieli gościa, który pojechał, dobrze, to zdradzę już, bo być może oglądacie te fotografie, ja gadam, a wy oglądacie fotografie i zastanawiacie się skąd, no to z Chile są to fotografie. Pojechał tam członek fotoklubu Szczecin i za chwilkę zesłał Sławkiem Stępniem porozmawiamy w Migawce, a teraz chwila muzycznej przerwy. Tak jak obiecałem i mówiłem, wracamy po muzycznej przerwie w Migawce, wracamy oczywiście do rozmowy o fotografii. Już zapowiedziałem gościa przed przerwą, czyli Fotoklub Szczecin, jedna z grup fotograficznych, która działa całkiem prężnie w naszym mieście. Sławek Stępień, dawno temu Sławek był kiedyś w audycji, pamiętam, byliśmy razem w Toskanii. To od razu powiem uczciwie, to w archiwum, tę naszą wyprawę z Toskanii, kiedyś dawno znajdziecie, robiliśmy tam fotografię. Sławek nieco zdenerwowany, bo on raczej lubi zdjęcia robić, a nie o nich gadać, ale to słuchaj spokojnie. Poradzimy sobie z tym tematem, bo no co tu dużo kryć, skoro wiem, że osoba, którą znam, no nie ukrywam, że znam i wiem, że działa w Fotoklubie Szczecin, wiem też, bo obserwuję zdjęcia na Facebooku i twoje i wielu innych, no takie siłą rzeczy, jak jakieś zdjęcie ktoś ze Szczecina znam, no to od razu mi się rzuca, no i zauważyłem, że pojechałeś het daleko, aż do Chile. no nie da się ukryć, że no to też troszkę imponuje, bo z tego co widziałem, to był namiot, to były jakieś takie wędrówki piesze, to nie była, nie wiem, wycieczka wykopiona w biurze podróży i sobie pojechałeś, tylko właśnie tak, jak się, no przecież powinno robić, tak jak ta fotograficzna teoria mówi, że z dala od udeptanych ścieżek najlepiej gdzieś tam pojechać w interior i robić piękne fotografie, i dokładnie to się udało. Myślę, że tak jak mówiłem już w tym wstępie przed chwilą, że święta to jest dobry taki moment, żeby porozmawiać właśnie o tych fotografiach. Będziemy tak na gorąco, wiesz, na bieżąco. Te zdjęcia, które widzicie w galerii gościa po kolei, będziemy tak troszeczkę sobie omawiać i rozmawiać też o tym, jak ty się tam znalazłeś i właściwie skąd to Chile. No dobra, o, to widzisz, wyszło mi od razu pierwsze pytanie, Sławku. Skąd to Chile ci się wzięło? Jak to się stało?
Zawsze podobała mi się Ameryka Południowa, ale o Patagonii tak naprawdę dowiedziałem się od swojego taty.
Patagonia, tak?
Tak, ta słynna Patagonia, ziemia ognista, to było zawsze marzenie mojego ojca, żeby tam się znaleźć. No on pomimo, że w Patagonii nigdy nie był, to wie od niej całkiem sporo i całkiem sporo...
Aha, i ty już tak nasiąkłeś za młodych lat tą Patagonią. Chile to taki wąziutki, taki paseczek, nie? Dobrze mówię?
Tak, tak.
Na mapie
Chile,
Ameryki Południowej.
Ile, ale około 6,5 tysiąca kilometrów ma...
I same góry.
Tak, to jest no, przez cały Andy, no, najdłuższe pasmo górskie na świecie. Ciągnie się przez całą Amerykę.
Słyszycie, ja już zazdroszczę. Zresztą obejrzyjcie te zdjęcia, to jest w ogóle nie w porządku. Powinieneś nas wszystkich zabrać na tę wyprawę.
No ale właśnie, tak wracając jeszcze do taty. Tata nigdy nie był w Patagonii, ale pomimo tego, że tam nie był, wie o niej całkiem sporo. I całkiem sporo mógł mi o niej opowiedzieć.
To chyba też było trochę łatwiej, bo rozumiem, to też taka oczywiste, że jeżeli gdzieś się wybieramy daleko, to taki fotograficzny research też wypadałoby, nie wiem, jakieś przewodniki poczytać. O tym wielokrotnie w migawce mówiliśmy.
No, akurat
Ale ty nie musiałeś, tata wszystko powiedział.
Tak, tata powiedział. No jak to właśnie no, w życiu często bywa, dzieci spełniają marzenia rodziców. No i udało mi się pojechać na miesiąc do Chile, do właśnie głównie Patagonii, czyli na samo południe. Znaczy Patagonia jest dość duża, ale mnie interesowało samo południe. Ziemia ognista, Park Narodowy Torres del Paine, to jest takie najpiękniejsze miejsce w Chile. I właśnie większość zdjęć, które są tutaj na stronie, jest właśnie z tego parku. W tym parku spędziłem... 7 dni.
No to poczekaj, to będziemy po kolei. Zaraz dojdziemy do tego, jak jesteś w Parku Narodowym w Chile. Domyślam się, że najciężej się do Chile, mówię o kwestiach finansowych, tak? No bo widziałem, że to był namiot, tak domyślam się, że wiesz, nie mieszkałeś w pięciogwiazdkowych hotelach, bo to też absolutnie nie o to chodzi w tego typu wyprawie. No domyślam się, że tutaj największy koszt, tak patrząc realistycznie, jeżeli ktoś chciałby myślał o tym, to pewnie połączenie, gdzieś polecieć samolotem, czy też da się jakieś wyrwać bilety, jak to się mówi, tanich linii, jakoś łatwiej gdzieś załatwić sobie bilet, czy to po prostu no, trzeba odżałować te, domyślam się, kilka tysięcy złotych.
Właściwie teraz po całej wyprawie mogę powiedzieć, że bilet na samolot Chile i z powrotem był najtańszą częścią całej wyprawy.
Aha, to dobrze, to widzisz, to zaskoczyłeś mnie trochę.
Tak, udało mi się złapać okazję i bilety kupiłem już w lipcu, a dopiero w lutym następnego roku, czyli właśnie no,
kilka miesięcy. No to taki standard, nie? Że szybciej bilety się kupuje.
Tak.
Może nie mówmy, ile bilety kosztowały, bo to domyślam się, że to się zmienia. No to ty ile zapłaciłeś, to tyle zapłaciłeś, a to trzeba na bieżąco po prostu sprawdzać. Ale tak jak zwróciłeś fajnie uwagę, że no to można, to takie wyprawy to raczej trzeba planować z dużym wyprzedzeniem. O ile oczywiście nie mamy nieograniczonego budżetu, prawda? Wszystkim życzę oczywiście wygrania w Totolotka i że dzisiaj pomysł, jutro realizacja, ale tak jak słyszeliście, bilet w lipcu, wylot w lutym.
Tak, no a takim największym kosztem wyprawy było zakupienie całego sprzętu, który pozwoli mi tam przeżyć w takich, no powiedzmy, warunkach chwilami, można powiedzieć, śmiało ekstremalnych.
Aha, czyli to była taka normalnie ekstremalna wyprawa, że się wspinałeś gdzieś po górach, trzeba było mieć odpowiedni sprzęt, nie wiem, wspinaczkowy, odpowiedni
znaczy,
namiot.
Akurat, tak? Akurat wspinaczki to wspinaczki nie uprawiam i no aż tak szalona ta wyprawa nie była. Aczkolwiek no potrzebowałem dobrego namiotu, dobrego śpiworu, dobrych ubrań.
No dlatego... wiesz, tak jak się mówi Ameryka Południowa, to wszyscy myślą Copacabana, wszyscy w, nie wiem, w bikini, a tam aż tak chyba ciepło nie było.
Nie, ja byłem właśnie, tak jak już mówiłem, na samym południu, tam nawiasem mówiąc są pingwiny, które też zresztą widziałem na ziemi ognistej. Ja akurat, kiedy byłem w tym parku narodowym, miałem temperatury około od 7 do 10 stopni.
No, też pojechałeś zimą. Chociaż nie, tam jak luty, to chyba jest lato, nie? Tam jest odwrotnie.
Tak, to było lato. No, ale to jest, tak jak mówię, samo południe i Patagonia słynie z bardzo silnych wiatrów, o których dużo wcześniej czytałem, no i oczywiście...
I tata, się sprawdziło.
I oczywiście tata opowiadał, ale co innego jest poczuć, a co innego jest przeczytać. I kiedy w nocy jest wiatr 150 na godzinę i człowiek się boi, czy...
Nie odfrunie z namiotem.
Czy nie odfrunie z namiotem, no to trzeba mieć pewność, że ten sprzęt jest całkiem... może wytrzymać coś takiego.
No na pewno nie na wyprzedaży w dyskoncie.
No raczej.
To musi być profesjonalny sprzęt. To już wiecie, jeżeli chcielibyście się wybrać do Patagonii. To jeszcze, bo tak nam zeszło troszeczkę na tych szczegółach technicznych, to dobrze, to podzielimy sobie tę rozmowę. Za chwilkę już będziemy rozmawiali stricte o fotografii, ale jeszcze tak już nawiązując, jeżeli chodzi o sprzęt fotograficzny, no bo to samolot i tak dalej, brałeś wszystko, co miałeś w fotograficznej torbie, czy dokonałeś jakiejś selekcji, nie wiem, jak to było? Nie wiem, tylko szeroki jakiś tam zoom, taki podstawowy spacer plus na przykład tele i to wszystko, czy brałeś, ile tam miałeś w torbie?
Prawdę mówiąc, ta wyprawa nauczyła mnie troszeczkę pokory. I
fotograficznej pokory.
Tak, ale też. Życiowej zresztą też. Tego, że trzeba mierzyć siły na zamiary. Ja poza fotografią zajmuję się filmem, zresztą zawodowo. I postanowiłem, że w Patagonii nakręcę też film, zrobię timelapsy. I wziąłem sprzęt zarówno do fotografii, jak i do filmu.
Ojej, ciągnąłeś to wszystko ze sobą? Bo do filmu to domyślam się, że jakieś slajdery,
tak,
takie rzeczy.
Tak, miałem slajder specjalnie skonstruowany pod tą wyprawę. Taki krótki, który miał być lekki, no wyszło inaczej troszeczkę. Łącznie mój sprzęt to było około 15 kilo. Do tego oczywiście doszły jeszcze ubrania, namiot i tak dalej.
I nagle zrobiło się trochę za dużo tych kilo.
I nagle zrobiło się troszeczkę za dużo, zwłaszcza, że w góry musiałem wziąć na ponad tydzień jedzenie ze sobą. No wiadomo, to też waży. I dlatego postanowiłem, że zostawię część sprzętu tego filmowego i ograniczę się do takiego niezbędnego minimum i będę robił tylko zdjęcia. Dlatego w galerii można znaleźć dzisiaj tylko fotografię.
Oj, straszny dramat.
A niestety
film będzie na następną okazję.
Tak, ale no, jak to się mówi, trzeba po coś wracać, dlatego następnym razem myślę, że pojadę kręcić film.
No dobrze, słuchaj, to teraz zrobimy chwilę muzycznej przerwy. Wiemy już, że Sławek Stępień, czyli fotograf z grupy Fotoklub Szczecin, pojechał do Chile, był tam miesiąc. Rozmawialiśmy o tym, jak tam się dostałeś, takie krótkie techniczne szczegóły, natomiast no już za chwilę myślę, warto było się skupić na fotografii, szczególnie, że możecie te zdjęcia oglądać na naszej stronie, zakładka Galeria Gościa, zdjęcia Sławka Stępnia. To oczywiście wybrane kadry, domyślam się, że będzie więcej, może będzie jakaś wystawa, fajnie by było pewnie, nie? Ale to o tym za chwilkę porozmawiamy.
Migawka.
W tej świątecznej, wielkanocnej migawce wracamy do rozmowy o fotografii. No teraz mówię, taka opowieść nieco relaksująca, właśnie idealnie myślę świąteczna, czyli Sławek Stępień, członek Fotoklubu Szczecin. Osoba, którą znam, wiem, że fotografuje, dobre zdjęcia robi, zwłaszcza krajobrazowe. Znaczy, to chyba taka twoja mała specjalizacja. No i Sławek pojechał tylko wtajemniczając, bo być może ktoś teraz włączył w radio, to przypomnę, że Sławek był w Chile miesiąc, zrobił sporo fajnych zdjęć, które można oglądać na naszej stronie. Na stronie radia szukacie zakładki audycji. W audycjach oczywiście migawki i tam w galerii gościa na głównej stronie od razu wam się odpali tych kilkanaście kadrów, które Sławek wybrał tak poglądowo oczywiście, bo wiadomo, że jak pojechałeś tam robić zdjęcia, to pewnie masz tych kadrów ho ho ho, a może i więcej, ale wiesz co, bo rozmawialiśmy o sprzęcie, o tym, że no oczywiście chciałeś tego sprzętu zabrać jak najwięcej, a wyszło, no, że nie miałeś aż takich możliwości, bo to po prostu ciężkie, no i tak po prostu bywa, prawda, że nie można zabrać wszystkiego, co się chce, co może i dobrze robi, bo jak człowiek ma za dużo tych obiektywów fotograficznej torbie, to czasami wiesz, co się dzieje, nie? Że masz założony szerokokątny i tak sobie myślisz, nie, a to by się przydało tele. Po czym zakładasz tele, stwierdzasz, a nie, a może jednak fisheye. A później zakładasz fisheye i stwierdzasz, że może tilt shift. A nie, albo coś tam. To takie oczywiście idealna torba fotograficzna, bo te obiektywy, które wymieniłem, są dosyć drogie. Ale wracając do tematu, oglądałem te zdjęcia, które przyniosłeś i dużo szerokokątnych kadrów. Być może to tak tylko wyszło, to jest taki wybór, który tu przyniosłeś, ale tak się zastanowiłem, że to mogło też właśnie wynikać z tego, o czym mówiłeś, że no nie było tam też do końca czasu na to, żeby się zastanawiać, nie wiem, żeby targać ze sobą nie wiadomo ile tych obiektywów, po prostu masz coś nakręcone na aparat i robisz tym, co masz. Jak to było?
Nie, ja nastawiłem się bardzo na fotografowanie i to, że ograniczyłem sprzęt do minimum, to nie znaczy, że jakby się nie starałem i te zdjęcia nie są jakby takie wychodzone. Ten wyjazd był bardzo nastawiony pod fotografię, a mówiłeś o tym, że o idealnej torbie fotograficznej. Ja prawdę mówiąc używam do fotografii tak naprawdę trzech obiektywów. Jeden to jest obiektyw szerokokątny, taki bardzo szerokokątny, 14 mm.
Mhm, i to widać na tych zdjęciach.
I większość chyba zdjęć, które tutaj są w galerii, jest właśnie zrobionych tym obiektywem. To wynika z tego, że krajobraz w Patagonii, w tym Parku Narodowym, jest taki, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki. I jest tam dużo planów, których no po prostu...
One się zaplatają.
Tak, byśmy się mogli ich pozbyć po prostu, znaczy byśmy je stracili poprzez użycie obiektywu długoogniskowego.
Ale tu ci wejdę w słowo, bo wiesz, no bo teleobiektyw jest bardzo lubiany przez fotografów krajobrazowych, no tak upraszczając powiem. Właśnie, no bo jeżeli ktoś założy sobie takie dwa obiektywy i porówna, to prosta sprawa. Ten szerokokątny rozciąga nam te plany, prawda, tak w głąb prowadzi, a z kolei teleobiektyw, no te plany nam wypłaszcza, czyli czasami, nie wiem, mamy trzy góry gdzieś na horyzoncie i one oczywiście są od siebie dosyć daleko. Jak użyjemy tele, to one się tak na siebie fajnie nakładają, prawda? Mhm. I dlatego teleobiektyw jest często używany przez fotografów pejzażu, krajobrazu. Z drugiej strony właśnie też te charakterystyczne ujęcia z szerokim kątem, że na pierwszym planie, nie wiem, jakieś krzaki, prawda, czy jakieś kamienie, jak są jakieś zbiorniki wodne, gdzieś tam daleko góry w tle, bo to tak się nam ładnie rozciąga i ty widzę, że właśnie ten efekt cię interesował z racji tego, o czym mówisz też, że było dużo takich właśnie fajnych planów.
Tak, właśnie, bo tak jak tutaj na początku wspomniałeś, byliśmy kilka lat temu w Toskanii i w Toskanii ten krajobraz jest, bym powiedział, taki bardzo otwarty, to znaczy mamy widok, nie wiem, na kilka kilometrów w dal.
I wtedy tele,
i
prawda?
I wtedy tele, kiedy te poszczególne wzgórza się zaplatają. W Patagonii jest tak, i zresztą z tego słynie, znaczy w tym parku zwłaszcza, i zresztą z tego słynie, że w odległości, nie wiem, 500 metrów, kilometra, mamy przed sobą ścianę wysokości 2000 metrów. Mówię o tej wysokości względnej. Mhm. I właśnie no dlatego to robi takie wrażenie, no i dlatego też trzeba użyć obiektywu szerokokątnego, no chcąc ująć jednocześnie te no powiedzmy wysokie ściany, ten kontekst, to wszystko, co jest wokół.
Ja przeglądam te zdjęcia i zazdroszczę. Najlepiej to ja bym tam nie gadał z Sławkiem, tylko tam pojechał. I myślę, że będziecie to oglądali, to też będziecie mieli takie wrażenie. Zatrzymałem się teraz, oczywiście szerokokątny kadr, o tym rozmawialiśmy. To jest jakiś wodospad, na pierwszym tle jakieś krzaki, no to jest właśnie to budowanie kadru, prawda? Tak od dołu krzaki, później wzrok wędruje dalej do wodospadu i dalej mamy fajne chmury, gdzieś trafiłeś przyjemnie. Nie wiem, czy to był wschód, czy zachód słońca?
To był zachód słońca. To jest wodospad Salto Grande. Właściwie ostatnie miejsce, jakie widziałem w Parku Narodowym Torres del Paine. Nawiasem mówiąc, bardzo popularne. Wybrałem się tam wieczorem.
Czyli co, tutaj tuż za krawędzią kadru jest stado 40 turystów z Japonii, którzy robią zdjęcia.
Nie.
Pewnie, byłeś tam sam.
Pewnie za dnia tak by było, ale no tak jak to powiedzmy no, w takiej fotografii krajobrazowej traktowanej no już tak powiedzmy troszeczkę poważniej bywa, szuka się tego światła i te zdjęcia są często no, wychodzone. I ja trafiłem tutaj takim późnym wieczorem przy zachodzie słońca. Pogoda była, no, paskudna tak naprawdę. I zresztą tak jak na wszystkich tych zdjęciach, ta Patagonia wygląda tak powiedzmy bardzo sielankowo.
Tak, to prawda, ale pingwin też jest, żeby nie było.
Tak.
Na jednym z kadrów rzeczywiście tutaj widzę.
To czasami, żeby zrobić niektóre zdjęcia, no, wymagało to powiedzmy, no, wysiłku fizycznego po prostu.
No tu masz takie, nawet selfie sobie zrobiłeś, bo to teraz takie modne jest, że zrobienie sobie samemu zdjęcia, ale domyślam się, że to nie telefonem komórkowym, tylko jakoś...
Nie, to było właśnie tą czternastka
na wyciągniętych rękach.
Tak jest. No i właśnie tak wracając do tych warunków tutaj pogodowych w Patagonii, w Torres del Paine. Kiedy robiłem to zdjęcie, wiatr wiał około 100 na godzinę i zaraz po zrobieniu tego zdjęcia się wywaliłem, bo po prostu nie byłem w stanie utrzymać się na nogach. Także to na zdjęciach ładnie wygląda, ale no...
Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Tak,
ale to musisz długie włosy zapuścić, to wtedy by było widać, że masz grzywę rozwianą. No tutaj tak. W czapce jesteś, w okularach, to nie widać tego wiatru. Nie ma tego wrażenia. Rzeczywiście dosyć sielankowe wydaje się, że tam jest tak ładnie, no tak jak u nas. No. Chociaż tam wiosna, no taka właśnie nasza szczecińska wiosna ostatnio, czyli tak raz troszkę ciepło, raz troszkę zimno. Generalnie średnio niestety ostatnimi dniami było. No dobrze, słuchaj, co byś polecił osobom, które by chciały się wybrać na tego typu wyprawę? No już nie wspominając w ogóle o tym, jak się tam utrzymać, co trzeba zrobić. Wspominałeś o tym, że na tego typu wyprawę, kiedy to, nie wiem, nie jeździłeś po miasta, nie pstrykałeś zabytków, tylko po prostu wyruszyłeś w teren, no to też trzeba się odpowiednio przygotować. Ale to odsyłam Państwa naturalnie do różnych przewodników, no bo to nie będziemy teraz o tym rozmawiali, to za długo, a poza tym nie jest to program podróżniczy, tylko jednak o fotografii. Ja się tak zastanawiam, bo to wiesz jak jest, kiedy z każdej strony atakują nas ciekawe widoki, no to czasami człowiek ma problem z tymi zdjęciami, bo to aż za dużo tego wszystkiego jest. Jak to było? Dużo zdjęć robiłeś w ciągu, sam mówiłeś, że nastawiłeś się, że to miał być fotograficzny wyjazd. Ile zdjęć przywiozłeś? Ile wywołałeś w cyfrowej ciemni? Czy jeszcze czekają na wywołanie?
Zdjęcia jeszcze czekają. Łącznie przywiozłem 200, około 200 gigabajtów RAW-ów, no bo to też ma znaczenie, one są dużo większe. Ale tak naprawdę nie mam tak bardzo dużo, jakby się mogło wydawać, takich oryginalnych kadrów. To znaczy, jeśli dotarłem na jakieś miejsce, to bardzo starannie starałem się dopracowywać ten kadr i...
Czyli rozumiem, masz kilka wersji tego samego miejsca na przykład.
Tak, bardzo dużo.
A może spróbujemy z tego miejsca, a może z tego, a może z tego, a może z tego.
Tak, i mam no, masę wariacji.
Ja ci współczuję. Bo to teraz człowiek siada do cyfrowej ciemni i tak się zastanawia, a może to ujęcie? Nie, a może jednak to? Ja to nawet widzę po tym, jak czasami opublikuję jakieś swoje zdjęcia na Facebooku. Mi się wydaje, że to jest fajne, a tak zwane lajki zbiera to drugie. I teraz będziesz musiał siedzieć i wybierać. Ale to ja zazdroszczę. Takiego wyboru to ja zazdroszczę.
Tak, tak.
No cóż, słuchajcie. Sławek Stępień z Fotoklubu Szczecin pojechał do Chile. Jak ta wyprawa wyglądała? Migawki, nomen omen, z tego są w naszej galerii gościa. Zapraszam serdecznie. Sławek trochę tych zdjęć udostępnił i pokazał. Jak słyszeliście, to spokojnie jeszcze myślę, będzie okazja, żeby je czy na jego facebookowym profilu obejrzeć, a życzę tobie jakiejś wystawy. Mam nadzieję, że uda się taką zrealizować i wtedy oczywiście czuję się już zaproszony. Nie dziękuj. Będę naturalnie z mikrofonem migawki. Wesołych świąt tobie jeszcze życzę oczywiście. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu migawki. My za chwilkę słyszymy się znowu po muzycznej przerwie. No i wszystkim życzę tak, żeby zacząć już teraz się zastanawiać, bo jak słyszeliście, to na tego typu wyprawy aż do Ameryki Południowej, jeżeli chcemy no też nie zaszaleć jeżeli chodzi o nasz portfel, to wypadałoby na przykład już teraz się rozejrzeć za biletami, które będą ważne gdzieś tam za kilka miesięcy. Także no, niech tutaj przykład Sławka nam świeci ładnie, a i też myślę coś fajnego znajdziemy na nasz kolejny plener w regionie, ale o tym jeszcze będzie okazja migawce powiedzieć. Jeszcze raz Sławek dziękuję, gratuluję. No i cóż, do zobaczenia na wystawie.
Do zobaczenia.
Z radiowego studia migawki przeniosłem się w teren znowu, a to oczywiście wszystko wynika z tego, że wiadomo jak to jest, święta, ciężko zgrać terminy, nawet jeżeli mieszkamy w jednym mieście, to tutaj zakupy, tu jeszcze inne tego typu sprawy. Oczywiście, kiedy słuchacie tych słów, no to już jest czas na spokojne siedzenie z rodziną, no ale my jeszcze mieliśmy okazję spotkać się my, czyli ja i Robert Jachim. Fotograf ze Szczecina, mieliśmy okazję się spotkać tuż przed świętami, ale o świętach też porozmawiamy trochę, wiesz? Tylko opowiem Państwu krótką sytuację i naszą rozmowę. Jak zadzwoniłem do Roberta, z którym już rozmawiałem jakiś czas temu, zabawne, że spotkaliśmy się też na parkingu dokładnie tej samej sieci handlowej, jak teraz się spotkaliśmy. No cóż, zakupy świąteczne mają swoje prawa. No więc rozmawiam z Robertem i mówię, słuchaj, no właśnie dostałeś nagrodę, jesteś jednym z najlepszych fotografów ulicznych w Polsce, wśród 15 wyróżnionych laureatów. Wygrał tę nagrodę Kuba Kamil. Kamiński. Zresztą rozmów z Kubą Kamińskim możecie posłuchać w Migawce, bo ten znakomity fotografik był gościem audycji również. Te wywiady oczywiście znajdziecie na stronie, tam trzeba sobie wpisać w wyszukiwarkę Kamiński, ale jak wpiszecie Jachim, to też będzie rozmowa właśnie z Robertem, osobą, która przychodziła na plenery Migawki i w pewnym momencie zaczął się specjalizować właśnie w fotografii ulicznej, ale i nie tylko, co ostatnio odkryłem. Ale ja bym się chciał troszeczkę na tej fotografii ulicznej skupić, no bo tak, jak rozmawialiśmy ostatnio, to stwierdziłeś teraz, jak zadzwoniłem, mówisz, a wiesz, bo zadawałeś takie poważne, filozoficzne pytania, ja sam do końca nie wiedziałem, jak odpowiedzieć, no to dobrze. Słuchaj, kiedy oczywiście jest audycja, no to już są święta, jest ten moment, kiedy, no jeżeli robimy zdjęcia, to raczej rodzinne, prawda? A skoro ty jesteś streetowcem, no to jako streetowiec musisz mieć dobre oko, musisz szybko wychwytywać różne niuanse, szczegóły. No to co byś podpowiedział? Takie czysto praktyczne rady. Co byś podpowiedział, jeżeli przyszłaby nam ochota, myśl do tego, żeby robić zdjęcia właśnie przy rodzinnym stole, nie wiem, w jakichś takich sytuacjach?
Szczerze mówiąc, dla mnie fotografia to jest coś naturalnego, więc ja się nad tym nawet nie zastanawiam. Z reguły...
Ale wybrnął, nie?
Z reguły staram się robić no, tak zwany reportaż, tak? Czyli robię w sumie zdjęcia wszystkiego. Znaczy staram się z tego jakąś tam historię zawsze ułożyć. Przy stole może być trochę ciężko, bo to jest jednak środowisko, gdzie nie za wiele się dzieje, więc warto by było od tego stołu wstać, wyjść sobie na spacer, ponieważ pogoda przynajmniej dzisiaj...
Gdy nagrywamy, tak.
Tak, jest przynajmniej pogoda, która sprzyja ku temu, żeby... wyjść sobie na spacer i porobić jednak te zdjęcia.
A słuchaj, a nawet przy tym stole, to może coś wykreujemy, nie wiem, powiemy uśmiechnijcie się albo zróbcie jakieś... No,
to znaczy przy stole zawsze warto jest zrobić sobie przynajmniej według mnie jakąś taką pamiątkową fotografię typu...
Rodzinną,
dokładnie, bo to wbrew pozorom tego nie robi się na co dzień, natomiast to jest okazja do spotkania się z najbliższymi, więc warto by było przynajmniej uwiecznić na fotografii członków rodziny, bo to po lata się docenia, także tutaj myślę, że to jest fajna
Czyli
sprawa.
Po prostu ustawić gdzieś na jakimś sensownym tle, to też warto o tym tle pamiętać, no bo no i żeby prosto wykadrować, żeby byli w środku centralnie członkowie naszej rodziny, nie wiem, czy siedzą, czy stoją, takie zdjęcie, no my zawsze na plenerach robimy takie rodzinne zdjęcie, to
dokładnie.
Nomen omen, prawda?
Dokładnie i to się fajnie po latach wspomina, bo jednak można sobie wrócić do tych fotografii i zobaczyć, kiedy to było, kto był, tak? To są fotografie, które zawsze są w albumie gdzieś tam dostępne i można sobie do tego wrócić i powstać.
One nabierają tego waloru i poloru po latach. To już o tym tak. Wielokrotnie w Migawce mówiliśmy. No dobra, słuchaj, no to teraz przejdźmy do tej twojej fotografii streetowej, do tego konkursu. Przypomnijmy, cóż to było za wyróżnienie, bo zostałeś zaproszony do Warszawy na prestiżowy wernisaż. Gdzie to było?
Tak, to było... W ogóle ten cały konkurs to już jest druga edycja tego konkursu.
No chyba raptem, ale wiesz, już poważne nazwiska z tego, co zauważyłem.
Tak, w pierwszej edycji też brałem udział, natomiast niestety nie udało mi się zakwalifikować do finału. W tym roku oczywiście też próbowałem.
Można było... No już się udało.
Tak, już się udało, z czego jestem ogromnie dumny, bo wbrew pozorom jest to konkurs, który skupia sobie, tak myślę, no, całą śmietankę tej fotografii ulicznej w Polsce.
No w tym ciebie. Tym przyjemniej się
dziękuję,
zaliczyć.
Tak. Naprawdę było mi bardzo miło, bo jednak poziom polskiego streetu ja uważam, że jest naprawdę bardzo wysoki. Obserwuję jednak to, co się dzieje również na świecie, więc mam porównanie, więc fotografia polska naprawdę jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o street.
Ja może tak króciutko opiszę to zdjęcie, jak Państwo gdzieś wpiszą sobie w wyszukiwarkę najlepsze fotografie streetowe 2015, jak to się nazywało dokładnie?
Fotografia...
Polska uliczna 2015.
Tak, konkurs fotografii ulicznej, Polska ulicznie 2015.
Ja oglądałem tę galerię i naprawdę bardzo interesujące fotografie, w tym Twoja, tak może pokrótce opiszę, zanim sobie słuchacze wygooglują, wiesz jak to jest. To jest taka fotografia zrobiona gdzieś tu u nas, gdzieś nie wiadomo gdzie, gdzieś w Śródmieściu. I na zdjęciu dzieciaki bawią się na podwórku, ale tak dosyć militarnie się bawią, z tego co zauważyłem. A co najważniejsze na tym zdjęciu, to bynajmniej nie jest na pierwszym planie, tylko gdzieś tam w drugim, trzecim planie, zajrzyjcie, to jest bodajże lewy, mocny, górny punkt, jest pewien malunek, chociaż można się zastanawiać, czy malunek i w kontekście tej dosyć militarnej zabawy dzieciaków, no to ten malunek wszystko zmienia. Ja nie chcę do końca, wiesz, zdradzać tego suspensu, no bo to na tym polega to zdjęcie.
ale no jak się dopatrzyłem, to mówię, ale wychwycił, no.
Tak, tą fotografię możecie zobaczyć u mnie na stronie, na czarnobiała-rzeczywistość.pl. Ja ją tam specjalnie wrzuciłem, żeby można było ją zobaczyć, dlatego że zdjęcia z tej wystawy można również zobaczyć na stronie polishstreetphotography.com. Natomiast jeżeli chodzi o zrobienie tego zdjęcia, sprawa jest w sumie prosta, dlatego że tak, ja noszę aparat ze sobą, przynajmniej staram się nosić cały czas.
Ma ze sobą, potwierdzam.
Tak. Dlatego, że fotografia streetowa ma to do siebie, że nigdy nie wiemy, co fajnego nas spotka, a zawsze warto to uwiecznić. No i co? Szedłem sobie ulicą. De facto szedłem do pracy. I minąłem bramę. Oczywiście fotografując ja mam cały czas wyostrzony wzrok, bo to już jest, że tak powiem, choroba, tak? W pozytywnym z tego słowa znaczeniu, że obserwuję, mimo że idę sobie bez celu, to obserwuję cały czas to, co się dzieje wokół. Zawsze staram się być gotowy do tego, żeby zrobić zdjęcie. I szczerze mówiąc, minąłem tą bramę, ale właśnie ten mocny punkt, który jest na zdjęciu, którego również nie będę zdradzał, przykuł moją uwagę i po prostu wszedłem. Wszedłem i była grupka dzieciaków. Zdjęcie jest oczywiście niepozowane. Zrobiłem bodajże cztery ujęcia tego
tej sytuacji,
tak. No i już wiedziałem, że to jest fajna fotografia, dlatego że no, ma ten smaczek, tak?
Ale tak podpatrzyłem, 50 mam, drodzy Państwo, nakręconą, ale na pełną klatkową matrycę, wszystko się zgadza, czyli mamy 50 mm. To co, taki... Ja to lubię ten obiektyw, bo on jest taki troszkę niewidoczny. Aparat jest przy nim taki mały, nie rzuca się w oczy, prawda? Niby lustrzanka, a z tą 50, to ta lustrzanka wygląda tak niegroźnie, co się pewnie w streetie przydaje.
Tak, aczkolwiek troszeczkę za wąsko.
A czasami rzeczywiście przydałoby 35, się szerzej.
35, jeżeli chodzi o fotografię streetową, jest taka optymalna, najbardziej popularna z dwóch rzeczy. Dlatego, że jest szersza od tej 50. No i fajna rzecz jest taka, że jednak zmusza nas do tego, żebyśmy z tą interakcję weszli jednak
bliżej.
I to jest jednak wyzwanie, tak? Czyli podejść bliżej do ludzi i zrobić zdjęcie. I to jest to. Bo, ale wtedy dzięki temu czuć te emocje na tym zdjęciu. Także uważam, że... Chociaż 50 też lubię.
No dobrze, a powiedz, bo wspomniałeś o swojej stronie czarnobiała-rzeczywistość.pl. No czarno-biała, no to czarno-biała. Ja ostatnio zobaczyłem gdzieś na twoim facebookowym profilu, że do czerni i bieli wdarł się kolor.
Tak, stwierdziłem, że... Znaczy, ja zdjęcia robię również kolorowe, natomiast starałem się pokazywać w czerni i bieli, dlatego że jest mocniejszy przekaz. Tak uważam. Natomiast ostatnio zacząłem...
No wiesz, street to też taki modny, że czarno-biały, chociaż no, w tym konkursie tak się... też były kolorowe zdjęcia. Tak,
tak się może utarło, że jednak te zdjęcia fotografii streetowej są z reguły czarno-białe, aczkolwiek niekoniecznie, dlatego że na świecie jest bardzo wielu fotografów, którzy robią doskonałe zdjęcia kolorowe. Spróbowałem sobie podejść do tego w ten sposób, że jednak... rozwinąć ten dział fotografii o fotografię kolorową, ponieważ czasami kolor nadaje temu zdjęciu smaku, więc wygasić jego, no to już wtedy zdjęcie nie mówi tak samo jak w kolorze, tak? Bądź też odwrotnie, oczywiście.
Ale to już się, nie wiem, filozofować nie będziemy. Po prostu, no to
dziękuję.
Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie. Prawda jest taka, że no to ciężko wyjaśnić, bo to człowiek po prostu patrzy na zdjęcie i czasami widzi, o, tu fajnie, tak, żeby było czarno-białe, czasami, a tu fajnie, żeby był kolor. Po prostu, no to...
Czasami od razu się widać, że jednak zdjęcie kolorowe to po prostu, tak, to musi być w kolorze i koniec, kropka, tak?
A tak na zakończenie naszej krótkiej rozmowy, takiej świątecznej, bo oczywiście na stronę Czarno-Biała Rzeczywistość zapraszam. Zdjęcia Roberta Jachima, w tej chwili jednego z najlepszych streetowych fotografów w Polsce, co zostało potwierdzone wszem i wobec przez jury konkursu Polska Uliczna 2015. Słuchaj, bo wziąłeś córkę też na rozmowę, no bo tak jak już mówiłem na początku, no spotykamy się jeszcze przed świętami, nagrywamy tę rozmowę, są różne zakupy i tego typu sprawy, tak żeśmy się spotkali w locie. Słuchaj, a tata męczy zdjęciami?
Trochę tak. Męczy.
Każe się ustawiać, nie?
Tak.
No ale co? Tak później jak oglądasz, to może być?
Może być, tak.
A przy rodzinnym stole też robi zdjęcia czasami, czy nie?
Nie zdarza się to.
No to dobrze, no to może tym razem się zdarzy, czego oczywiście wszystkim życzę. Robert Jachim z Turą, bardzo Wam dziękuję serdecznie, że znaleźliście chwilę czasu, żeby porozmawiać. Dziękuję jeszcze raz. No i cóż, no ja za chwilkę wrócę do studia, jeszcze słówko dosłownie ode mnie. Polecam fotografię streetową, niezbyt łatwą, ale można tutaj coś się zasugerować, popatrzeć, może też wykorzystać tę wiedzę właśnie w czasie robienia zdjęć rodzinnych. To tak jak mówiliśmy na samym początku tej naszej krótkiej rozmowy, to no teraz mogą nam się wydawać te zdjęcia takie zwykłe, ale nawet już za 5, za 10 lat to już człowiek odpali, popatrzy i sobie pomyśli, a to dobrze, że jednak tę fotografię zrobiłem. Robert, powodzenia życzę, oczywiście będę zerkał, co tam się dzieje. Przychodź na plenery migawki czasami, będą jeszcze jakieś streetowe może w 2015. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i wracam do studia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Migawka. Po wizycie u Roberta Jachima z Fotoklubu Szczecin wróciłem już do studia Migawki. Bardzo dziękuję serdecznie za ten świąteczny program. Było troszeczkę opowieści o dalekiej fotograficznej wyprawie. Było trochę rozmowy o fotografii streetowej i robieniu zdjęć także w czasie świątecznych chwil. Okazuje się, że nawet jeżeli na początku te ujęcia wydają nam się średnio atrakcyjne, to kto wie, może za ładnych kilka lat okaże się, że spojrzymy na nie zdecydowanie łaskawszym okiem. Czego oczywiście sobie i wszystkim życzę. Andrzej Kutys, bardzo dziękuję za ten program. Wszystkiego najlepszego jeszcze na te święta życzę. Spędźcie je w spokoju, myślcie o fotografowaniu, myślcie też, gdzie możemy pojechać na kolejny kwietniowy, wiosenny, już teraz zapowiadam wiosenny, czyli gdzieś myślimy o jakichś zewnętrzach, jakichś pięknych plenerach. Poszukajmy jakiegoś fajnego miejsca, żeby pojechać oczywiście z kolejnym 76. plenerem fotograficznym Migawki, żeby to były tak fajne zdjęcia jak na 75. plenerze. Je znajdziecie w galerii, a wcześniej, jak gdyby jako pierwsza galeria, przypomnę zdjęcia Sławka Stępnia z Fotoklubu Szczecin, które zrobił w Chile. Oglądajcie, inspirujcie się i do usłyszenia za tydzień. Jak się coś ciekawego dzieje, to oczywiście także dawajcie znać. Nie przejedźcie się, żeby była siła na to, żeby fotografować, i jeszcze raz spokojnych świąt życzę.